że jest późno i że jesteście zmęczeni, ale trudno. Teraz jest mój czas i przez to, że on jest mój, modliłem się do Boga i prosiłem Go, żeby przeze mnie działał, żeby tak naprawdę to był Boży czas. I chciałbym, żebyśmy uważali. Dlatego ostrzegam od razu, jeśli ktoś będzie spał albo będzie się bawił telefonem, będę zwracał uwagę, bo ja się natrudziłem, namęczyłem, modliłem się o ten czas, przygotowywałem i chcę, żebyście skorzystali. Jeśli ktoś nie będzie czuł tego, będzie się męczył, to naprawdę lepiej, żeby nie przeszkadzał, niż ma po prostu rozkojarzać siebie innych. Chciałbym dziś mówić o mocy krzyża. O mocy krzyża. O Bogu. Będę mówił o tym, że nie jest nudny, że jest wspaniały, że życie z Nim jest cudowne. Niezależnie w jakiej rodzinie jesteś, do jakiego kościoła chodzisz, w jakim mieście mieszkasz, czy jesteś bogaty, czy biedny, bystry, czy może kiepsko się uczysz, czy masz dużą rodzinę, czy jesteś jednakiem. O tym będę mówił. I dziś was skonfrontuję z pewną myślą. I wierzę, że niektórzy z was wyjdą stąd i powiedzą, to co mówię, to jest głupstwo. Nie wierzę w to, to jest jakaś bajka. Ale wierzę, że niektórzy z was wyjdą z myślą, chcę tego spróbować. Chcę tego zasmakować, chcę to sprawdzić. I was dzisiaj będę tego przekonywał, abyście to sprawdzili. W 1 Koryntian, 18 rozdział, ja nie chcę mówić długo, dlatego nie będę czekał, aż wy sobie otworzycie albo nie. Musicie przyjąć na wiarę, że biorę to z Biblii. Jeśli ktoś jest strasznie nie wierzy, to niech sobie spisuje i później sprawdzi. 1 Koryntian, 18, werset do 25. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Ja dzisiaj będę wam właśnie przez głupie zwiastowanie. Głupie dla świata. Mówił o cudownym Bogu. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Chciałbym się chwilę pomodlić, dobrze? Panie Boże, proszę Cię o to, abyś błogosławił to słowo, abyś wypełnił mnie mocą i żeby to nie były tylko słowa, ale żeby w tym była moc i żeby to działało w sercach każdego z nas, aby działało również w moim sercu. I proszę Cię o nas, abyś teraz błogosławił każdego z nas, abyśmy mogli się skupić te parę dziesiąt minut, abyśmy mogli tego wysłuchać w skupieniu i albo to odrzucić, albo to przyjąć. Ale byśmy dali szansę temu słowu, które jest żywe i prawdziwe. Amen. To jest genialne w Bogu, że masz prawo to przyjąć, masz prawo to odrzucić. Bóg jest Bogiem bardzo ciekawym i Bóg jest Bogiem pełnym barw. Dzisiaj jechaliśmy na stoku i padał śnieg i na kurtkach siadały gwiazdki. Każda była inna, każda była piękna. Czy ktoś nudny mógłby stworzyć coś takiego? Ja nie podejrzewam Boga o nudę, nie podejrzewam Boga o to, że jest takim starym, zdetruczonym starcem, który siedzi gdzieś tam u góry i tylko patrzy, komu się noga powinie i kogo by tam klapsem doprowadzić do porządku. Kochani, na początku był człowiek i Bóg. Był Adam, który został stworzony pierwszy, i Ewa. I Bóg miał z nimi relację. inną niż my mamy teraz. Bóg objawiał się w sposób fizyczny, spacerował z nimi, rozmawiał tak jak wy rozmawiacie na stoku. Śmiał się, może biegał po łące. Ja wierzę, że Adam i Ewa to nie były jakieś wszechkształtne małpy obrośnięte sierścią. Ja widziałem takie coś w muzeum i nie powiedzieli, że to był pierwszy człowiek. Ja nie wierzę w to, że Ewa była tak ohydna. Ja myślę, że Ewa była najpiękniejszą z kobiet, ponieważ była pierwszą kobietą, stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, nie zniszczona jeszcze żadnym grzechem, żadnym papierosem, żadnym kłamstwem, żadną farbą, żadnym pudrem. Wiesz, że każda z was ma część Ewy, ale żadna z was nie jest tak doskonała jak ona. Wiesz, że Adam, ja jestem przystojny, ale wiesz, że Adam był jeszcze bardziej przystojny. Jeszcze piękniejszy niż ja, niż Dawid. I wierzę, że ci piękni, czyści ludzie chodzili z Bogiem, mieli z Nim relacje, rozmawiali, pytali się. Bóg mówi, nazywajcie wszystko, to jest wasze. I ani Adam, ani Ewa nie byli skażeni grzechem. Oni latali na golaska i nikt się nikogo nie wstydził. Tak jak ty, gdy się rodzisz i jeszcze nie zaznasz grzechu. Mama cię stawia na plaży, ściąga majty, a ty się tym nie przejmujesz. Ty szukasz łopatki, bo jesteś niewinny, nie wiesz, co to jest wstyd. Nie wiesz, co to jest zdrada, co to jest pornografia, co to jest to całe wyuzdanie. I taki był Adam i taka była Ewa. I Bóg z nimi przebywał, bo byli czyści. Bo byli czyści jak Bóg. I gdy widzieli drzewo, to widzieli cud Boży. A nie kawałek deski, którą zamienią na krzesło i sprzedadzą. Albo na szubienicę, na której powieszą kogoś, kogo nie lubią. Gdy patrzyli na owieczkę, to patrzyli na cud Boży, na wspaniałe stworzenie. A nie na coś, co można ogolić, wełnę sprzedać, zabić, zjeść mięso. Taka była relacja Boga z ludźmi. Czystych ludzi, czystego Boga. Ale co się stało? Jak to bywa w życiu? Kłopoty przyszły. I to przez kobiety. Jedni mówią, że nie, że to wąż, że tak naprawdę to Ewa tylko trochę była po prostu... Zostawmy to. Wiemy jedno. Ewa zjadła to jabłko. I dała Adamowi. Powiedzmy, jabłko, owoc. Owoc, zakazany owoc. Paweł powiedział, możecie korzystać ze wszystkiego. Możecie robić, co chcecie. Możecie bawić się tutaj, cieszyć. Jednego wam nie można. Owocu. Ewa uległa. Jeśli chcesz sobie o tym przeczytać, to jest pierwsza księga Mojżeszowa. Dokładnie. O co tam chodziło? Tam przyszedł diabeł i powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Ile razy słyszałeś ten głos? Czy rzeczywiście tak jest? I w Rzymian, w 3 rozdziale, w 23 wersecie jest powiedziane coś takiego. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wiecie, pojawił się grzech. Pierwszy i najważniejszy grzech to było to, że było powiedziane słowo od Boga i człowiek się zbuntował i zrobił coś innego. I wiesz, i to, że mamy dziś zdrady, że mamy dziś złodziejstwo, niesłowność, że mamy dziś kłamstwo, że mamy dziś rozwiązłość, że mamy dziś pożądanie pieniędzy, takie iście po trupach, to są wszystko produkty, to są wszystko następstwa. Tak naprawdę głównym powodem tego jest to, że człowiek nie chciał czynić woli Bożej. Nie chciał iść za Słowem Boga. Jeśli jesteś w domu i mówisz, ja nie będę słuchał ojca i matki, wyprowadzam się, to kolejne rzeczy są tylko następstwem. I tak było w przypadku pierwszych ludzi. I te następstwa przyszły. I wiecie, ja wierzę, że Bóg był zrozpaczony. Bóg musiał ich wygonić. Ja zaznaczam to, musiał ich wygonić z ogrodu, ponieważ było tam jeszcze jedno drzewo, drzewo życia, które dawało wieczność. Oni byli wieczni, ale Bóg powiedział, że jeśli zjedzą z tego drzewa poznania, będą mieli poznanie dobra i zła, będą jak Bóg. I będą musieli umrzeć. I pojawił się grzech. I Bóg już nie mógł z nimi spacerować. Nie mógł być tak, jak jesteśmy fizycznie tu i teraz, ponieważ był grzech. Było coś, co Boga odrzucało od nich. Przyszedł grzech i oddzielenie. I po jednej stronie był święty Bóg, a po drugiej stronie był brudny człowiek. Widzicie, i Bóg nie został w tym ogrodzie, machając ręką, a niech sobie robią, co chcą. Ja wierzę, że Bóg wyszedł z tego ogrodu razem z nimi. I gdy Adam musiał poznać smak ciężkiej pracy, to Bóg był z nim, choć on już go nie widział. I gdy Ewa musiała rodzić w bólach, on był z nimi. Gdy pierwsze, czy drugie, czy trzecie dziecko zaczęło chorować i Ewa może całą noc nie mogła spać, bo musiała być przy płaczącym dziecku, bo przez grzech pojawiły się choroby, Bóg był z nimi. Choć może nie widzieli go, nie czuli. Człowiek oddalał się i oddalał od Boga. I jak będziesz czytał Biblię, rozdział po rozdziale od Starego Testamentu, zobaczysz, jak człowiek oddalał się i oddalał, oddalał. Aż zaczął mówić straszne słowa. I chciałbym je przeczytać. To jest w Psalmu 14, pierwszy, drugi werset. Wiecie, co powiedział? Psalm 14, pierwszy, drugi werset. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są zniesprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto szuka Boga. Człowiek tak zaczął się oddalać, tak wchodzić w ten grzech, że w pewnym momencie powiedział, nie ma Boga. Wiesz, gdy ja jestem w mojej pracy, w mojej szkole, wiele razy słyszę, nie ma Boga. I ludzie tak wierzą we wszystko. W różki, w wodę, która leczy. W jakieś kamyki, w jakieś rzemyki, opaski, w cuda na kiju. A gdy zaczyna mówić o Bogu, mówią, nie ma Boga. I Bóg wyglądał i szukał. Szukał choć jakichś ludzi, którzy szukają Boga, którzy szukają Go. Człowiek został zdany sam na siebie. Człowiek został zdany sam na siebie. Gdy powiedział te słowa, nie ma Boga, został sam z smutkiem, z radościami, z pytaniami, z różnego rodzaju decyzjami. Gdy człowiek powiedział, że nie ma Boga, że tak naprawdę to wszystko to wielki wybuch, przypadek, ewolucja. Stała się tragedia. I pojawił się wielki smutek. Smutek, który od tysięcy lat ludzie próbują zapełnić pieniędzmi, przyjaźniami, relacjami, władzą, seksem, wszystkim. I teraz chciałbym, żebyśmy na chwilę zgasili światła i chciałbym, żebyście zobaczyli taki 3-minutowy film, dobrze? Bardzo proszę tylko, żeby był głos dosyć mocno.
Już myślałem, że wiedziałem. Jestem prochem, jestem ciałem, chemiczną zupą, atomów kolekcją, pomyłką, wpadką, naturalną selekcją. W mózgu impulsem, spięciem, przypadkiem pojawiam się i znikam. Kiedyś nie byłem, kiedyś nie będę. Taka chaosu taktyka. Pełnymi garściami czerpię z życia, będąc zmysłami zasysam wszystko w koło. Kradnę, zabiję, oszukuję. Cholery piekła nie ma. Nie patrz tak na mnie, to samo ludne geny. Przecież przetrwają najsilniejsi. Smutny los moich ofiar i szczęściem ich przypadkowej egzystencji. Czy jestem maszyną bez operatora? Programowany przez szkolnych ekspertów. Moja moje owoce brzydkie i gorzkie. Pragnę za impulsem, szukają sensu. Pragnę, pożądam. Chcę teraz i ciągle. Swędzi mi nocy i dłużej. Drapię, drapię, wydrapać nie mogę. Strach pomyśleć, co będzie później. W materii potrzasku, szukając spełnienia. Wykrywam z wody, próbuję. Wciąż więcej i więcej. Więcej mi trzeba. Tak mało, mało raduję. Uśmiecham się przy tym, że niby jest dobrze. Choć wszystko wkoło się pali. Wierzyłem, że jestem bystry i mądry. Głupiec w lustrze się żali. Skutek przyczyny, jaka to rozszczepiam. Pod swoim pseudonaukowym pretekstem. Szukałem, liczyłem. Pod szkiełka oślepłem. Dalej nie mogę. Nie wiedząc, kim jestem. Pewien filozof powiedział, że nas nie ma. Nie ma cię, nie ma mnie, nie ma mnie. Wydaje się jednak, że to ściema. No bo kto usłyszałby, jak śpiewam? Nie pamiętam sekretu, tajemnicy odwiecznej. Więc kto za sznurki poruszył? Patrzę, nie widzę, słucham, nie słyszę. A którym jestem? Nie pamiętam scenariusza. Dźwięk wpada do środka, w ruch wprawia neurony. Mózg biegnie w posucha. Ciekawe w końcu, dokąd dociera. Kim jestem? Którego słucha? Jakie to smutne, że brzmi do przodu, choć nie gdzie. Jakie to dziwne, że chciałam dobrze, a nie jest nie. Jakie to smutne, że nadal kim jestem, nie wiem, nie. Och, jakie to dziwne, że kim jestem, nie wiem, nie.
Nie wiem, czy wam się to spodobało, czy nie. Ja bardzo lubię poezję. Zapalcie światło. Rozdam wam to. Ale nie chciałbym, żebyście teraz to czytali. To jest taki ode mnie prezent. To jest ten wiersz. Gdy byłem na forum, pewnym forum dotyczącym poezji, gdzie było opublikowane to, było masa wpisów. Ja spędziłem północy czytając te wpisy. Ludzi, którzy mówili o tym wierszu, że ten wiersz wyraża to, co czują. Że idą bez celu, że ich owoce są gorzkie, że coś próbują zdziałać, a nie wiedzą co. Że tak naprawdę nie wiedzą, kim są i dlaczego. Ja ten wiersz tak skomponowałem w środek i dałem różnego rodzaju wersety odpowiadające, jak Biblia odpowiada na niektóre pytania z tego. Nie mogłem zawrzeć wszystkich, nie mogłem tego zmieścić. Nie chciałbym, żebyście teraz tego czytali, ale też nie chciałbym zobaczyć tych kartek w koszu, dlatego wszyscy dostaniecie, ale jeśli wiesz, że to ci nie jest potrzebne, że nie chcesz tego, to zostaw to na krześle, bo to jest Słowo Boże i nie chciałbym, żeby to gdzieś się znalazło w świetniku. Nie zrobicie mi przykrości, jeśli to zostawicie. Będzie mi przykro, jeśli zobaczę to gdzieś w świeciach. Dlatego jeśli ktoś z was będzie chciał to sobie poczytać, wziąć, to sobie zabierzcie, a jeśli komuś to lata, jak to mówią, to niech tutaj zostanie, dobrze? A niech nie lata gdzieś tam w posiewnikach. Tego proszę, weź Dawid, rozdaj każdemu. I tutaj jakbyś mógł, to też, dobrze? Jedną mi. Ja chcę właśnie mówić o smutku. O smutku, który wynika nie z jakiejś małej chwili. Z chwili, kiedy, nie wiem, ktoś nas uderzy w piszczel albo ukradną nam naszą komórkę. Ale o smutku człowieka, który zapomniał, kim naprawdę jest. Człowieka, który zapomniał, po co jest. Wiesz, ja w swoim życiu poznaję wielu ludzi. I są to ludzie, którzy są bardzo biedni, nie mają nic i są zniechęceni. Mówią, po co ja tu żyję. A też poznaję ludzi, którzy są bardzo bogaci. Którzy mają tyle wszystkiego, że ja może nigdy w życiu nie będę nawet miał jednej dziesiątej tego. I oni mają ten sam smutek i mówią, po co to zbieram, po co to kumuluję, skoro i tak za 10, 20, 30 lat zostawię to wszystko. I tak jak nagi przyszedłem na tą ziemię, tak samo nagi odejdę. I są dzieci, są jakieś plany. Ale po co tak naprawdę jestem? I człowiek, gdy powiedział, że nie ma Boga, ten smutek się pojawił. Ponieważ mówiąc, że nie ma Boga, zgubił wszystko. Zgubił to, tą główną myśl, to co tak naprawdę jest. Mówiliśmy o grzechu, od grzechu, który oddzielił nas od Boga. Ale stało się coś niezwykłego. Tak jak mówiłem w tym fragmencie, że głupiec w sercu swoim nie ma Boga. Ale Bóg i tak rozglądał się i szukał, kto szuka mnie. Kto jest na tyle zwariowany, by powiedzieć, nie, to nie jest wybuch. Nie, to jest niemożliwe, żeby ta ryba wiedziała, że musi płynąć setki mil do góry, by zostawić ikrę. To jest niemożliwe, by te drzewa wiedziały, że teraz muszą zrzucić liście i pójść w sen, bo przyjdzie zima. To jest niemożliwe, żeby to był przypadek, że jakaś mała żabka wie, co można zjeść, a czego nie. Że to jest niemożliwe, że moje oko, które ma miliony komórek i jest tak mądrze skonstruowane i wie, kiedy reagować na światło, a kiedy nie, że to wszystko jest przypadkiem. I Bóg zaczął szukać takich ludzi. Ludzi, którzy powiedzieli, musi być coś więcej, musi być coś nad nami. Coś mądrego, coś wspaniałego. Coś, co daje tożsamość, co porywa. To jest niesamowite. Co nie nazywa się przypadek. Co nie nazywa się jakiś fuks. Bóg zaczął szukać ludzi, którzy nie widzieli siebie jako właśnie tą chemiczną zupę, jako tylko kolekcję atomów, jakąś pomyłkę, wpadkę, naturalną selekcję. Bóg zaczął szukać ludzi, którzy czuli, że mają duszę, że mają umysł, że to jest coś więcej niż tylko zbiór pierwiastków. Że to jest coś więcej niż jakiś tam przypadek. Że to jest coś więcej niż jakaś naturalna selekcja. Bóg dał swojego Syna. I o tym mówi cały chrześcijański świat. Ale mówi tak mało i tak bez mocy o Jezusie. Ale jeśli zapytasz się, kim był Jezus? Tak często słychać puste i suche regułki. To jest nudne. Jezus był prawdziwy. Jezus był Synem Boga, który przyszedł na świat z Maryi Dziewicy, który został poczęty z Ducha Świętego, który wzrastał w swoim domu. Miał mamę, miał tatę Józefa, który dostał od Boga słowo, że Maria jest dziewicą, że to jest czyste, poczęte dziecko i ma być dla niego wzorem, ma być obrazem mężczyzny. I Jezus wzrastał i był taki jak Adaś, później trochę większy jak Filip, potem jak Jakub i biegał, może gdzieś tam rozbijał kolano, uczył się, widział świat, ale też, gdy uderzył się w palę, z tego bolało. Gdy urządliła go pszczoła, to też miał bąbel i płakał. I on przyszedł na ten świat, wszedł w te różnego rodzaju infekcje, choroby, ból, głód, może mróz. Biblia mówi, że został we wszystkim doświadczony, oprócz grzechu. I Bóg go dał. Darował go na ofiarę, aby móc mieć znów z nami żywą relację. Taką jak w ogrodzie Eden. Zobaczcie, jak bardzo nas ukochał. Ja nie wiem, czy Marek byłby w stanie oddać swojego Filipa za kogokolwiek z was. Myślę, że nie. Czy Łukasz teraz wypuściłby z rąk Martę i powiedział, weźcie ją, zabicie, aby każdy z was był uratowany. Bóg zrobił to. Dał swojego ukochanego Syna i powiedział, oddaję go za ofiarę. Był grzech i Bóg jest sprawiedliwy i ktoś musiał ponieść karę. Bóg jest Bogiem, który nigdy nie może okłamać, bo nie kłamie. Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem sprawiedliwym. I jeśli pojawił się grzech, jeśli się pojawiła wina, to ktoś musiał ponieść tą karę. I Jezus poniósł ją za nas. W Rzymian, w 5 rozdziale, w 1 wersecie, strona 1212. Piąty rozdział, pierwszy werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg nie miał spokoju z ludźmi, ponieważ oni żyli w grzechu. A przyszedł Jezus, który poniósł na krzyż, na ten krzyż, o którym cały świat mówi, to jest głupota, nie rozmawiajmy o tym. Jak jedna osoba, umierając na krzyżu, może zbawić cały świat? Ale pomija to, że to był Syn Boży, że był bez grzechu, że był niewinny, a mimo to poniósł karę. Ja dziś byłem niewinny, bo wczoraj byłem ofiarą i dziś musiałem odśnieżać. To jest moje subiektywne zdanie, oczywiście. Ale czułem się poszkodowany. I wiecie, czułem wielki żal i wielką niesprawiedliwość. I gdyby to ode mnie zależało, to bym tego nie zrobił. Jezus miał wybór. I był naprawdę niewinny. Ale poszedł z miłości do nas. Poszedł na straszną kaźń. Abyśmy my nie umarli. I o tym mówi Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Ja będę dużo z Biblii, bo Słowo Boże ma moc. I chcę, żebyście widzieli autentyczność tego. To mówi Bóg. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tylko w Nim. Nie w jakimś świętym Piotrze, nie w świętej Paulinie, Augustynie, Macieju, Hubercie. Nawet nie w Maryi czy Józefie. Żadnym z apostołów. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nikt inny, tylko Jezus umarł za ciebie na krzyżu i za mnie. I wiecie, to jest niesamowite. Bo ja wiem, ile rzeczy złych zrobiłem. Wiem, ile rzeczy złych robię. I to jest przykre, ale to muszę powiedzieć. I wiem, że jutro też może coś zrobię złego. Że pojutrze może też nie tak się zachowam, jak powinienem. Wiesz, ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego człowiek nie jest smutny, gdy zbliża się do Boga. Dlaczego Jezus mówił o tym, że poczuł wolność, taką radość, pokój. Takich rzeczy nie czuje człowiek smutny. Ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja nie mam smutku, tego smutku, o którym mówił ten człowiek. Gdy zbliżam się do Boga, gdy jestem blisko Boga. Ponieważ w Bogu przez Jezusa Chrystusa nie ma potępienia i nie ma odrzucenia. W Rzymian 8:1 jest powiedziane, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wiesz, co to znaczy potępienie? O tym mówiła Anita dzisiaj. Zderzyła się z Olą. I nawet nie wiadomo, czyja to była wina. Jeśli w ogóle można mówić o jakiejś winie, bo takie rzeczy się zdarzają. Ale przyszło potępienie. Jak jeździsz? Mogłaś uważać. To nie jest od Boga. Ja zauważyłem, że za każdym razem, kiedy ja coś złego zrobiłem, gdzieś powinęła mi się noga, albo zrobiłem coś z premedytacją, albo zrobiłem coś przyjemnego, co widziałem, że się Bogu nie podoba. Jeszcze dobrze. Nie ustała te poczucie przyjemności. Albo jeszcze dobrze nie minęła radość z załatwienia jakiejś sprawy pokrętnie. Lub jeszcze dobrze nie minęło to. A już przychodziło oskarżenie, potępienie. Jak mogłeś to zrobić? Jak mogłaś? Jeśli jesteś w Bogu, nie ma potępienia. Czy to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie? Naprawdę. I dlatego ludzie, którzy znają Boga, którzy żyją z Bogiem, są radośni, są szczęśliwi, mają pokój w sercu. I wszyscy uwalają jakiś egzamin, a ta osoba mimo wszystko ma w środku pokój. bo wie, że na tym egzaminie nie kończy się życie. I czasem ludzie tracą pracę, a osoba, która jest blisko Boga, nie dramatyzuje, nie idzie zaraz wieszać się na pierwszym drzewie, bo ma kredyt za dom, bo wie, że na tym się nie kończy życie. A nawet jeśli, to tylko te ziemskie. Ale dusza nie umiera, idzie do nieba, idzie do Jego Zbawiciela. Idzie do Jezusa, który oddał za Niego życie. Ja wiem, dlaczego nie jestem smutny, gdy jestem blisko Boga. Ponieważ w Bogu nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. I może myślisz sobie, jak to zrobić? To musi być mega trudne. To musi być mega trudne. To jest tak proste i tak łatwe, że aż właśnie dla świata, dla otoczenia też aż głupie. Bo jeśli chcesz być biegłym rewidentem, musisz zdać 8 egzaminów. Jeśli chcesz być prawnikiem, musisz robić 6 lat studium, później 2 lata aplikacji. Jeśli chcesz być lekarzem, musisz studiować, musisz robić też, jakby powiedzieć, staż. A co jeśli chcesz być blisko Boga, jeśli nie chcesz być smutny? Jeśli nie chcesz co jakiś czas zasypiać z takimi myślami, że wszystko to jest właśnie chaosu, taktyka, że pełnymi garściami cierpiesz życie z życia, ale tak naprawdę nic się nie raduje, że ciągle kradniesz, zabijasz, oszukujesz, że hulasz, pijesz, bo nie ma piekła, a następnego dnia budzisz się zdegustowany i patrzysz w siebie i jest ci wstyd. I tak naprawdę nawet nie wiesz, dlaczego jest ci wstyd. Bo przed kim ma ci być wstyd, skoro nie ma Boga. Bóg chce, abyśmy nie byli smutni. Bóg chce być blisko nas. I chce dać ci tą radość. I to jest bardzo proste. I nie musisz iść do seminarium. Nie musisz na jakieś specjalne kursy. Nie musisz, nie wiem, czegoś tam zdać. Nie musisz kupić. Nie musisz nigdzie iść. Nie musisz nic załatwiać. W sensie takim, gdzieś coś kupić, odprawić. Musisz być po prostu szczery. I musisz przyjść do Boga, tak jak do człowieka. I otworzyć się na Niego. Tak jak jest to powiedziane w Rzymian w 10 rozdziale, od 9 do 10 wersetu. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wielu ludzi nie wierzy mi w to. Mimo, że mówię, że tak jest w Biblii. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem serce wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wiecie, ludzie są zamknięci w ramach, bo rodzisz się w tym świecie i wszystko jest coś za coś. Wszystko ma swoją cenę. We wszystkim musi być interes. A tutaj wyznać i co? I nawet żadne jakieś pójścia na kolanach, na przykład na jakąś górę? Nie trzeba oddać jakichś pieniędzy? A może chociaż tydzień trzeba być w domu i głodować, i biczować się? Może taka jest cena? A może taka jest cena, że muszę pojechać do dżungli amazońskiej i przywieźć kawałek palmy do swojego miasta i wtedy będę zbawiony? To już jest coś, to już jest jakaś cena. A może po prostu muszę przez rok połowę swoich dochodów oddawać na biednych? Wtedy będę zbawiony. A może muszę gdzieś zapalić jakieś świeczki w jakimś szczególnym miejscu? Wtedy będę zbawiony. Taka może jest cena. Nie, ponieważ cena już została zapłacona i tą cenę zapłacił Jezus Chrystus na krzyżu. A ty musisz tylko wyznać, że On jest twoim Panem. I uwierzyć w sercu swoim, że Bóg Go wzbudził z martwych. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się Ci zbawienie. Jeśli chcesz być usprawiedliwiony, musisz uwierzyć w swoim sercu. Jeśli chcesz być zbawiony, musisz to wyznać swoimi ustami. Potrzeba Ci tylko wiary. I teraz mówisz sobie, skąd tą wiarę wziąć? Bóg jest taki łaskawy, odpowiada kilkanaście wersetów dalej. W 17 wersecie. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wiara jest budowana przez słuchanie Bożego Słowa. Przez to Słowo. I tak mało się o tym mówi. Że musisz czytać, poznawać. Źle mówię, musisz. Jeśli chcesz odkryć Boga, jeśli chcesz w Niego uwierzyć, jeśli chcesz, by był realny, zacznij z Nim rozmawiać. To jest list do Ciebie. To jest list do mnie. I ja czytam i poznaję i mnie Bóg zaczyna dotykać i zaczynam Go widzieć realnym. I gdy mięso mówi, że coś tam się stało i to było działanie Boga, jeśli Ty nie masz tej wiary, jeśli Ty nie znasz Boga, nie poznajesz Go przez Słowo, że się nie uwierzyłeś, nie wyznałeś, to będą dla Ciebie brednie i głupoty. Czy to był przypadek, że tyle leków zjadł i się nic nie stało? Możesz powiedzieć, on się tłumaczy, bo był beznadziejnym facetem i ta dziewczyna go olała. A, ale najlepiej powiedzieć, że to Bóg i jeszcze, że z tego wyszło coś dobrego. I każdy tak powie, który nie zna Boga. A jeśli Ty znasz Boga, widzisz Go w swoim życiu i widzisz, jak działa i zadajesz pytania i dostajesz odpowiedzi przez sytuację, przez słowo, przez ludzi. Dostajesz wyzwania prawdziwe, co masz robić, co Bogu się podoba. Czytasz te strony i odkrywasz Boży gust, co Bóg lubi, co jest dla Boga rozkoszą, kiedy się uśmiecha, kiedy płacze. To jest chrześcijaństwo i to nie jest nuda. Ja takie chrześcijaństwo chcę uprawiać. Ja takiego Boga chcę poznawać. Boga kolorów, Boga barw, Boga smaków. Boga, który stworzył to wszystko. Ktoś to stworzył, taki wspaniały krajobraz, taką wspaniałą ziemię, nie może być nudny. I to jest kłamstwo, Paulina, nie? Oddając życie Bogu, dostajesz nowe życie. Nową tożsamość, nowe cele. I Twoja egzystencja już nie jest przypadkową. Już nie zadajesz sobie pytań, czy jesteś maszyną bez operatora, programowany przez szklanych ekspertów. Już nie masz poczucia, że Twoje owoce są brzydkie i gorzkie, bo tak naprawdę wpuszczasz Boga do swojego serca, a owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, te rzeczy. I to one nie są z Ciebie, nie są Twoją ciężką pracą, jakimś NLP, jakimiś po prostu strasznymi, wiecie, umysłowymi ćwiczeniami. Ale to jest owoc. Owoc się rodzi z łatwością. Tylko go podlewasz przez słowo, przez bycie z Bogiem. Ja nie widziałem jabłonki, która robi, żeby urodzić owoc. To wszystko idzie z taką łatwością. Jest słonko, jest wiatr, jest woda. I ten owoc się rodzi, latają pszczółki, zapylają. To jest wszystko takie nie na siłę. I chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie, którzy kochają Boga i Go znają, rodzą to w radości i z łatwością. Dlatego diabeł o tym wie. I dziś w telewizji usłyszysz wszystko, że to warto czytać, to warto słuchać. Kiedy ostatni raz słyszałeś, że ktoś w tym chrześcijańskim kraju powiedział, czytaj Biblię. Zobacz, jaka jest ciekawa. Mój szef w mojej pracy czyta masę książek i ma wiele, szeroki pogląd na wiele spraw. Na islam, na różnego rodzaju historie. I mówi, że jest chrześcijaninem. Mówię, jak ci się podoba Nowy Testament? Co o nim myślisz? Ja nigdy nie czytałem tego. Mi daje często, podrzuca opasek książki, które czyta w dwie noce. Czy to nie jest dziwne? Ja daję mojemu koledze z pracy Nowy Testament i mówię, czytaj, poznasz Boga. Nie będziesz smutny. Poznasz cele, poznasz to, jaki On jest. I on sam po miesiącu czasu mówi, wiesz co, to jest coś dziwnego. On też dużo czyta. to jest coś dziwnego, bo... I to się działo w nim, bo on to wyrzucił z siebie. To jest coś dziwnego, bo już chyba czwarty czy piąty raz robię podejście do tego Nowego Testamentu i za każdym razem coś się dzieje, że nie mogę tego czytać, że... Wiecie, to woda na młyn dla mnie. I on się zorientował, że popełnił błąd, że tak to powiedział, bo widzisz, bo to nie jest zwyczajna książka. Bo to nie jest zwyczajna jakaś tam książeczka. Tylko to jest moc Boża. Zastanów się, dlaczego tak mało czasu spędzasz ze Słowem. I komu tak naprawdę zależy. Dziś możesz mi uwierzyć i możesz pomyśleć, może faktycznie relacja z Bogiem, poznanie Go, zabija ten smutek. I jest w Bogu życie w pełni. A nie jak mówi ten człowiek, że swędzi mnie mocniej i dłużej, drapie się i drapie i wydrapać nie mogę. To jest przemoc, to jest wiecz, ale on coś pokazuje. Ludzie ciągle się drapią. Będę zarabiał 3000 zł. A, już mi wystarczy. I przychodzi to, jest opodyszki, masz 3000, ale by było jednak, jak już bym miał te 6, to by było lepiej. I drapie, i jest 6. I mówi, no teraz to naprawdę, jak będzie 10, to ja się muszę przyznać. Ja całe liceum marzyłem o Opel Kalibrze. I gdy go kupiłem, jechaliśmy z moim Pawłem do Niemiec. Ja jechałem jak na szpilkach i byłem tak podniecony. I mówię sobie, Boże, jak... To będzie ten samochód i go przywozę, ja już nie spojrzę na żaden samochód. To jest mój wymarzony samochód, ja w niego siadę. Ja myślałem, że to wydrapie. I jak wracaliśmy następnego dnia, mnie tak bolał kark, bo aż spod Hanoweru ja cały czas patrzyłem do tyłu na lawetę. I później jak wróciliśmy, mówię, czemu mnie tak boli kark? I siadłem, odpaliłem, on miał piękny taki tłumik basowy i mówię, Boże, to jest takie cudne. I jechałem i w ogóle nie zwracałem uwagi na inne samochody. Ale przyszedł dzień, gdzieś po 3 miesiącach, kiedy na światłach spotkałem pewną osobę w takim czerwonym Peugeotie 406 coupe. I tak sobie pomyślałem, fajna taka libra. I drapię, i drapię. I wie, teraz już mam w ogóle taki samochód, że nie będę mówił, bo nie chcę tutaj się chwalić. Ale wiem, że to nie jest mój ostatni level. Powiem wam wielkiej tajemnicy, że mój wuj, który ma M6 Power, rozgląda się za innymi autami. I też tam już patrzy na inne, że jest mocniejsze, bo są.
Przestań się drapać,
a Marek sobie dom kupił. I pewnie jest najlepszy i wystarczy do końca życia. Ale później pójdzie dzieci i powie, ale oni mają 3 łazienki. I wiesz, i o to chodzi, że gdy żyjesz z Bogiem, masz życie w pełni. I tak naprawdę twoje szczęście, twoja radość nie jest uwarunkowana od tego, ile zarabiasz. Dobrze jest dobrze zarabiać, ja nie twierdzę nie. Dobrze jest mieć fajne auto. Ja też marzę o fajnych samochodach i cieszę się. Ale to nie jest, to nie warunkuje mojego szczęścia. Fajnie mieć piękny dom, jeździć na wakacje. Ale jeśli tego nie będzie, to nie zabierze mi szczęścia, jakie mam dziś. Bo moje szczęście jest w Bogu. I jeśli są błogosławieństwa, jeśli są nowe samochody, jeśli są nowe przyjaźnie, jeśli są nowe relacje, to jest wspaniale. Ale jeśli tego nie ma, to zawsze mam Boga, którego nikt mi nie zabierze. Rzymian, 12 rozdział, od 1 do 2 wersetu. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Gdy oddasz swoje życie Bogu, zaczniesz czytać Słowo i twoja wiara zacznie się budować, dostajesz nową tożsamość, dostajesz nowe cele. Zaczynasz rozwijać się w Bogu, zaczynasz widzieć, co jest wolą Bożą. Kiedy ty pójdziesz teraz do szkoły czy do pracy, powiesz do swojego kumpla, koleżanki, a jak myślisz, co jest wolą Bożą dla twojego życia? Czy Bóg chce, żebyś pracował w tym miejscu, czy może ma coś dla ciebie innego? Pierwsze co usłyszysz, albo może nie, ale ten ktoś pomyśli, debil jakiś. O co chodzi? Jaka Boża wola? Kiedy poznasz Boga, będziesz widział, co jest dobre, miłe i doskonałe. I dziś jest zamęt. Ja dziś biorę gazetę i czytam, i jakaś pani mówi, że jej mąż ją zdradził i jest załamana. A ten psycholog odpowiada, no tak naprawdę to nie stało się nic złego. To odświeży wasz związek. Trochę wprowadzi takiej po prostu świeżości, albo no zaczniecie się starać o siebie. Właściwie to dobrze, jakby pani teraz jeszcze męża zdradziła. Rada taka od psychologa. I czytasz to. W innej gazecie coś innego. I tak naprawdę nie wiesz, co jest dobre, co złe. Tak naprawdę oglądasz jedno, oglądasz drugie, ty mówiąc innego, tu coś innego. Gdzie jest prawda? Ty poznajesz Boga, poznajesz Jego Słowo, poznajesz mądrość, bo Bóg jest najmądrzejszy. Bóg jest wspaniały i wiesz, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. Wiesz, co jest Bożą wolą dla twojego życia. I ważne jest Słowo. I ja dziś nie namawiam was na jakąś religię, na jakiś kościół. I nie chcę tego. Ja w ogóle jestem wrogiem religii. Ja nie lubię religii. Ja w ogóle nie lubię tych podziałów. Ja kocham Boga. Kocham Jego Słowo. I dziś namawiam i inspiruję cię, abyś zaczął poznawać Boga. Tam, gdzie jesteś. Tam, gdzie mieszkasz. Przy powieściach z Salomona w 16 rozdziale, w 20 wersecie jest powiedziane coś takiego. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Jeśli ty zważasz na słowo, to znajdujesz szczęście. Kiedy ufasz Bogu, jesteś szczęśliwy. Tak naprawdę dziś wszyscy gonią za szczęściem. I tak naprawdę nie wiesz, co może ci dać szczęście. Nie wiesz tego. Paweł może powiedzieć, mi da szczęście to, że będę lekarzem. Tak jak Zosia Burska na dobre i na złe. Oglądał kilka seriali i mówi, to da mi szczęście. A tak naprawdę on nie wie. On uczy się, wejdzie w to i ci ludzie, ta krew, to wszystko. Nie, to nie jest to. Ktoś inny mówi, będę miał szczęście, jak będę miał kupę kasy. Ale widzimy wiele gwiazd. Ostatnio umarła Whitney Houston. Miała wiele kasy, miała popularność, miała piękne ciało, ona mi się strasznie podobała, była śliczna. Widocznie to nie jest szczęście, skoro tacy ludzie zaczynają brać narkotyki, skoro tacy ludzie rujnują sobie życie. Rozmawialiśmy o tym ostatnio z kilkoma osobami. Jej rodzina cała jest rozsypana, jej młoda córka już jest zniszczona, się leczy, czyli to nie jest szczęście. To nie jest filar szczęścia. A może myślisz piękne, wysportowane ciało. Ja ci mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, to nie jest szczęście. To, że jesteś ładny, to nie jest filar szczęścia. To może ułatwić ci różne rzeczy. Ale też wiele ci może skomplikować. Szczęściem jest być w Słowie. I gdy ktoś przestrzega, ktoś zważa na Słowo, znajduje szczęście. A kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Tylko czy ty znasz Słowo? Czy znasz Boga? Czy budujesz swoją wiarę? Czy ta wiara jest w twoim sercu? Czy wyznałeś swoimi ustami, że Jezus jest twoim Panem, twoim Zbawicielem? Kończąc już, chciałem wam przeczytać pewną historię o dwóch fundamentach. To jest jedna z moich ulubionych historii, którą powiedział Jezus ludziom. Wielu z was jest bardzo młodych i rozpoczynacie swoje życie. Macie wiele decyzji przed sobą. Może studia, potem to też jest determinuje pracę, jaką będziesz miał. Wielu z was teraz będzie znajdowało swoich partnerów życiowych. Partnerki. Wielu z was będzie zakładało rodziny, będzie zakładało biznesy, będzie budowało swoją karierę zawodową. Chciałbym, żebyście to ze mną posłuchali tego, ja wam to przeczytam. 7 rozdział od 24 do 29 wersetu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego. który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Dwóch ludzi. Jeden słucha słowa. Czy w kościele, czy w domu, czy tam. Przyjmuje je. A, tak ma być, Boże. Dobrze, tak zacznę robić. I on buduje na fundamencie. Bóg mówi, że taki człowiek buduje swój dom na fundamencie. I gdy przyjdą kłopoty, wiatr, zawierucha, burza, ten dom się ostoi. Ale jest drugi człowiek pokazany tej historii, który też zna słowo i czyta je i mówi, tak chcesz, Boże, żebym robił, ale tak nie będę. I też buduje swój dom, ale buduje go na piasku. Wiecie, co się dzieje z domem na piasku, gdy zaczyna go podmywać woda? On zaczyna pękać, a w ostatecznym rozrachunku niszczy się, zawala. To, co jest ciekawe w Bogu, jest to, że Bóg nie narzuca, co masz budować. To nie jest tak, że tylko ci, którzy, nie wiem, pracują w kościele, to są święci i wspaniali, takich Bóg kocha. Nie. To nie jest powiedziane, jaka budowla. Czy to jest rodzina? Czy to jest praca? Czy to jest biznes? Czy to jest jakaś naukowe rzeczy? Czy to są przyjaźnie? Tu możesz wszystko w to włożyć. To wszystko jest tym domem. I teraz, jeśli ja buduję relacje z ludźmi, jeśli ja buduję relacje w rodzinie, jeśli ja buduję swoją karierę w pracy, jeśli ja uczę się, ale to wszystko robię z Bogiem. Poznałem Go, chcę z Nim żyć, chcę Go odkrywać. I to jest najważniejsze, co On mówi w swoim słowie na temat tego, jak ma traktować ludzi. Jak ma traktować sprawy przebaczenia, nieprzebaczenia, grzechu, oczyszczania się, innych rzeczy. To ja wiem, że gdy przyjdą burze, gdy przyjdzie ulewa i mój przyjaciel mnie zawiedzie, ja wiem, że ta budowla się ostoi. Że gdy w pracy zacznie się coś dziać złego, że ktoś mnie o coś osądzi, jakiś ktoś zacznie pod kimś kopać, ja wiem, że to się ostoi. Ja wiem, że rodzina, którą otworzę z Bogiem, to się ostoi. To jest ważne słowo o krzyżu. O tym, że Bóg dał Jezusa, który umarł na krzyżu za moje i twoje grzechy. Że tak naprawdę nie musisz robić nic oprócz tego, by w to uwierzyć i wyznać Go swoim Panem. To jest bardzo ważne. Bo ja dziś mówię o szczęściu i bogactwie, które jest w Bogu. Biblia mówi o tym, nie ma szczęścia poza Nim. Prawdziwego szczęścia. Ja widzę wielu ludzi, którzy mają wiele, czy pozycję wysoką, status społeczny, czy dużo pieniędzy, czy rodzinę, ale jeśli tam nie ma Boga, a ty bliżej poznasz tych ludzi i wejdziesz w ich życie, to zobaczysz, że to są wszystko pozory, to są wszystko cienie, że to są wszystko takie właśnie domy na piasku, że jest kochające się małżeństwo, ale żona nie może 3 dni spać, bo mąż jest z delegacji. I wie, że tam nie ma Boga, nie ma zaufania, nie ma prawdomówności i ona nie wie, czy on nie wróci, nie powie, wiesz, no, za dużo było alkoholu, przespałem się z naszą sekretarką. Że są ludzie, którzy z pozoru wydaje się, że są szczęśliwi, ale gdy wejdziesz w te rodziny, gdy wejdziesz w te ich kariery, gdy wejdziesz w te ich życie, to zobaczysz, że tam nie ma prawdziwego szczęścia, że tam jest tylko iluzja, cienie. Ja nie chcę tak. I dziś to słowo jest ważne. Bo dziś są decyzje. Dziś możesz wyjść stąd i powiedzieć, a głupota, krzyż, Jezus. Jest dobrze, tak jak jest. Diabeł też podpowiada cały czas, z jakich rzeczy musisz zrezygnować. Ale on nie mówi ci, co możesz zyskać. Ja, gdy stałem przed taką decyzją, to pierwsze co, to krzyczano do mnie, będziesz musiał zerwać relacje z tym, nie będziesz mógł chodzić tam i tam, nie będziesz mógł robić tego i tego. To jest kłamstwo. To jest nieprawda. On nie powie ci, jak wiele zyskujesz. Spokój, właśnie szczęście, ten cel, te wyzwania. A też nie jest powiedziane, że wszystkiego musisz zrezygnować. Ja nawet mówię ludziom, nie rezygnujcie z niczego. Najpierw zacznijcie poznawać Boga i niech On zacznie wam mówić, co jest dla was dobre, a co nie. W co warto wchodzić, a w co nie. Nie róbcie niczego na siłę. Zamiast siedzieć i 2 godziny myśleć o tym, z czego trzeba zrezygnować, zacznij poznawać Boga. Ja nie chcę, żebyś obudził się pewnego dnia za 30-40 lat koło swojej żony, którą względnie kochasz. Wiesz, że na górze śpią dzieci, wiesz, że zaraz pójdziesz do jakiejś tam no, w miarę dobrej, płatnej pracy i otworzysz oczy i pomyślisz sobie, czy ja jestem szczęśliwy. Niby mam wszystko, a nie mam nic. Po co żyję? Co z tego, że mam to czy tamto, skoro odejdę, ale co jest dalej? Nie chcę, byś za jakiś czas obudził się i pomyślał sobie, że tak naprawdę to jest pogoń za wiatrem. Że tak naprawdę wszystko mknie, wszystko jest impulsem. Że szukasz nie wiadomo czego. Że tak naprawdę nie wiesz, kim jesteś. Że tak naprawdę chcesz więcej i więcej. I więcej ci trzeba, a tak mało naprawdę ratuje. Inspiruje cię, abyś szukał Boga. Abyś szukała Boga. Ja nie mam w tym żadnego interesu. Ja nie dostanę po 100 od głowy. To nie jest jakaś sekta, gdzie płacą po prostu za zdobyte dusze. Ja po prostu nie chcę być gnolkiem, że mam coś fajnego i nie chcę się tym podzielić. Pan Bóg mówi, nie bądź egoistą. Daj ci się poznać, odkryłeś mnie, masz coś wspaniałego, dziel się tym. Coś pomyślał o człowieku, który dostał całą puszkę ciastek tutaj, najpyszniejszych i poszedł, schował się u góry albo tam w tej małej skrytce na te pompy i wszystko sam zjadł. No dziad, ja dzisiaj nie chcę jeść tych ciastek sam. Ja dziś wyszedłem tutaj i wam powiedziałem, że jest wspaniały Bóg. Nie jakiś tam Zeus z długą brodą, który tylko patrzy, jak ci przywalić. Ale ktoś, kto cię wyczekuje, ktoś, kto cię szuka, ktoś, kto chce do ciebie mówić. Ktoś, kto chce ciebie przytulić. Ktoś, kto chce być twoim przyjacielem. Ktoś, kto chce cieszyć się, kiedy ty się cieszysz. Z nowego samochodu, z urodzonego dziecka. I masz radość wtedy. Ja widzę takich ludzi, oni przychodzą do kościoła i mówią, uwielbiamy Boga, dziękujemy Bogu. I on chce być w tych radościach, ale też chce być, kiedy jest smutno. Kiedy ktoś umiera, kiedy ktoś choruje, kiedy coś tracisz. Może masz wiele myśli, może masz zamęt. Jeśli tak jest, to bardzo dobrze. To znaczy, że Bóg pracuje w twoim sercu. Jeśli masz wątpliwości albo strach, to też jest normalne, bo też jest ktoś, komu nie zależy na tym, żebyś odnalazł Boga. I to jest diabeł. Diabeł o wiele lepiej wie, co to znaczy, jaka to jest wspaniała rzecz być blisko Boga. Bo on tam był, bo on mu służył. I on bardzo się zbuntował. I wie, że tylko jest jeden sposób, aby zranić Boga. Zniszczyć kogoś z nas. To on zrani Boga najbardziej. Ale to też obrazuje, jak bardzo Bóg nas kocha. Chciałbym teraz, abyśmy jeszcze chwilę pouwielbiali Boga. Ale nie chcę, żeby to było coś robione z musu. Jeśli jesteś już zmęczony tymi świadectwami, tym wszystkim, to idź na górę. Tam jest zrobione, są ciastka, herbata. Tylko prosiłbym, żebyście nie biegali w górę i w dół. Tylko idźcie sobie tam i spędźcie czas. Ale jeśli chcesz pouwielbiać Boga, to tutaj będziemy i będziemy śpiewać, będziemy uwielbiać Boga. I będą osoby z przodu. Ja będę, będzie Dawid. Hubert też jeszcze na niczym nie gra, nie? Też będzie. Dymas będzie. Anita będzie tam z tyłu. I my tak naprawdę jesteśmy dla was. I to zimowisko to nie jest po to tylko, żeby pojeździć sobie na nartach. Ale to jest przede wszystkim po to, aby was zainspirować do szukania Boga. I ja nie chcę robić żadnych wyzwań. Ale jeśli chcesz z którymś osobą z nas porozmawiać, pomodlić się, albo żeby ktoś z nas pomodlił się o ciebie, to naprawdę nie krępuj się. My będziemy uwielbiać Boga. Ja będę śpiewał, będę może podnosił ręce, może będę tańczył, może będę się modlił, ale niech to ciebie nie krępuje. Podejdź, dotknij mnie w ramię, dotknij Dawida, Huberta, Dymasa, Anitę. i powiedz, chcę się pomodlić, porozmawiać. Może, może już jakiś czas znasz Boga, i, ale wiesz, że jesteś smutnym człowiekiem, bo tak naprawdę nie wiesz, kim jesteś w Bogu. Że nie, nie masz tej pewności, że jesteś księciem, że jesteś księżniczką. Nie wiesz, jakie masz prawa w Bogu. To też może być o Ciebie modlić, żeby z Tobą rozmawiać. Może chcesz oddać swoje życie Bogu. Może masz jakiś problem w swojej rodzinie. Jesteś osobą, która długi czas żyje z Bogiem, ale potrzebuje wsparcia. To też my jesteśmy po prostu tu. Dzisiaj full opcja. Full opcja, bo jesteśmy my, ale to... Ale przede wszystkim jest Bóg. Dlatego teraz chciałbym, żebyśmy zgasili ostatnie światło. Jeśli jesteś, nie chcesz być tu, to naprawdę nie będzie żadnego piętnowania. Jest góra, tam jest przygotowane różne rzeczy. Bylebyś się nie bili za głośno. A jeśli chcesz uwielbiać Boga, może po prostu chcesz tu pobyć i pośpiewać pieśni i sam pomodlić się, to zostań z nami.